Kochani, środa, a więc dzwonimy do Frania. Audycja pytania do Frania. Franek jest już pod telefonem. Witam, cześć.
Cześć, Janku, dzień dobry Państwu, witam.
Franiu, dzisiaj no jest dość konkretne pytanie, to jest właściwie spory temat. Mianowicie pojawił się w Polsce taki arcybiskup Charat Chrétien i rozwiązuje problem pedofilii w polskim kościele. Na przykładzie tego arcybiskupa jeden z naszych słuchaczy chciałby usłyszeć, jak my to widzimy, jeżeli chodzi o innego hierarchę kościoła katolickiego, mianowicie Francesco Colasuono, nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 86-89, a więc w czasach, kiedy działała tu Marysia, ponieważ człowiek ten widział to z bliska. Twierdzi, że to nie do końca tak jest, że Kościół katolicki nie powinien się wtrącać do polityki. Miłość bliźniego, no to również nie strzelanie do niego. I twierdzi, że Colasuono bardzo się przyczynił do tego. My rozmawialiśmy już kilka razy o tym nuncjuszu papieskim, pamiętasz? I tak, i ja zapytałem cię, czy ty o nim słyszałeś. To powiedziałeś, że nie słyszałeś. I tam wyszło, że spróbujesz zapytać księdza, no bo co jakiś czas masz możliwość rozmowy z księdzem.
Tak, dokładnie. Podczas pandemii nie mieliśmy teraz msze, co drugi tydzień u nas wróciły, tak.
No właśnie chciałem zapytać, czy rozmawiałeś o nim.
Tak, rozmawiałem. Byłem teraz w niedzielę. Myślę, że mogę chyba Państwu powiedzieć cały przebieg tego, że nikt chyba nie będzie się gniewał na mnie, więc byłem w niedzielę na mszy. Oczywiście jeszcze prowadzenie jesteśmy do kaplicy tutaj małymi grupkami po 5, po 6 osób. Poprosiłem księdza o spowiedź, oczywiście, żeby bez innych skazanych zostać z nim sam na sam. No, wyspowiadałem się, ku mojemu zdziwieniu bardzo mnie pochwalił, że potrafię się tak spowiadać. No troszeczkę mnie to też zaskoczyło, no bo kto nie potrafi się spowiadać, kto nie potrafi powiedzieć swoich grzechów. No i po tym, po wszystkim, po całej rozmowie zapytałem, czy przypomina sobie Francesco Colasuono, że właśnie był to nuncjusz apostolski dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, powołany tutaj z jakąś misją. Młody ksiądz, ogólnie 30-letni, no powiedział mi ogólnie, że nie, że on jest za młody, że on nie pamięta w ogóle takiego nazwiska nawet. To znaczy wzbudziło troszeczkę moje takie, ja wiem, czy podejrzenie, że się w ogóle nie zastanowił nawet, nie poszukał gdzieś pamięcią, tylko od razu mi powiedział, że nie. No dobrze, no okej, wtedy to jakoś od razu tak na spontanie przyjąłem bez żadnych podejrzeń. Później dopiero to wyszło. No i zapytałem go też, czy oczywiście powiedziałem mu, że mam audycję w radio, powiedziałem w jakim radio, nakreśliłem mu szybciutko w paru słowach temat. No i zapytałem, czy byłby chętny, czy reflektowałby odmówić modlitwę tutaj z Państwem razem na antenie. Mówi, nie, ojej, nie. No i ogólnie na tym się skończyła nasza rozmowa. Był przerażony, przestraszony. Nie wiem dlaczego, czy zaskoczony tak był, czy po prostu nie ma parcia na mikrofon. Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę troszeczkę mnie rozbawiła ta cała sytuacja. No ja zaakcentowałem to w tym momencie Państwu, żeby tak przekazać troszeczkę, odzwierciedlić całą sytuację, jak wyglądała. No ale to nie da rady, bo trzeba było naprawdę to widzieć.
Nie wiem, on doskonale wiedział, kim jest Francesco Colasuono. To jest niemożliwe. Tyle lat studiów. W końcu to nuncjusz papieski. Tuż przed
Kowalczykiem. Ich nie było, prawda?
Nie, no przed Kowalczykiem był. Wcześniej tam też byli inni Włosi, inny Włoch był jeszcze. Ale na pewno o nim słyszał. Natomiast no, rzeczywiście jest sytuacja w kościele, jest to instytucja hierarchiczna i oni się tam boją jeszcze bardziej niż nasi politycy w tej chwili. Politycy, urzędnicy, bo naprawdę jest to problem. Ten strach widzę, gdy próbuję od kogoś uzyskać jakiś wywiad.
Ale
Natomiast
to jest zauważalne, to jest, Janku, bardzo zauważalne i Państwu też właśnie powiem, że wcześniej rozmawiałem też z innymi księżmi, to jest bardzo zauważalne, oni nie chcą w ogóle się wypowiadać na żadne tematy, to jest, nie, że zostali powołani tylko do służby do duchowej, bo niestety wygląda sytuacja inaczej, wiemy jak jest, ale są naprawdę nabrali wody w usta i boją się, to jest widoczne.
tak, właśnie zwrócił też na to uwagę ten słuchacz i prosił, żeby powiedzieć coś takiego. Co by było, gdyby Wyszyński i Glemp się bali w latach 80-81? No właśnie, gdyby się bali, no to byśmy do siebie strzelali. Ale jeszcze wrócę do Francesco Colasuono. Po śmierci Marysi, no nie bardzo miał tu już co do roboty. Tak przynajmniej twierdzi ten nasz słuchacz, który tam był blisko. Mówi, że oni się go normalnie bali. To wezmę. Ale mówi, oni się go bali. Bo jeżeli zrobili coś, co było nie po myśli, Colasuono, natychmiast wpadała Marysia z przystojniakami i mówi, robili taki kipisz, że lepiej byłoby się nie narodzić. To mówi, może 2-3 razy zrobili, potem już był spokój. Potem mówi, wszystko działało. Ale jednak Francesco Colasuono sobie nagrabił. I w 89 roku musiał stąd się wynieść. I jestem ciekawy, czy zgadniesz, gdzie się wyniósł. Podam ci trzy państwa. Wrócił do Afryki, no, gdzie był przez bardzo długi okres czasu, do Włoch, no, skąd pochodził, czy do ZSRR. Spróbuj trafić.
To jest ciężkie pytanie.
No nie, no, wystarczy, żeby wybrać to. Jak myślisz, gdzie się schronił?
Ja myślę, że będzie prędzej się kręciło coś koło misji w Afryce.
Jasne. No tak, rzeczywiście znał Afrykę. Od 74 do 81 był w Mozambiku, potem w Zimbabwe, no potem był w Jugosławii i no, o tym żeśmy już rozmawiali. I tu przyjechał do Polski, jak zakatowano Popiełuszkę. Nie, Franiu.
Nie zgadłem. Jeszcze
Schronił
raz nie
się w
odgadłem.
ZSRR.
Aha. No to jestem zaskoczony, to na trzecim miejscu bym stawiał tak naprawdę.
Tak, poznał tych ludzi. Wiedział o nich bardzo dużo. Widział, jak działają. Poznał i zaprzyjaźnił się z tymi, którzy posłuchali Marysi w takiej kwestii. Jak ona mówiła, że jeżeli musimy walczyć, a to walczmy ze złem. Ona jest na wschodzie i na zachodzie. Tego naprawdę wielu posłuchało. Tam wtedy rządził Gorbaczow. I on nie miał z tym problemu. To był w porządku człowiek. Ale w sierpniu 91 roku stało się coś strasznego. Pucz Jana i Ewa. Zakładam, że to, że słyszałeś o tym. Halo?
Tak,
Słyszałeś coś o tym,
słów.
o puczu Jana i Ewa?
Nie, niestety nie.
Wtedy Jelcyn doszedł do władzy. Ale zabawne jest to, że nasz prezydent, wtedy Lech Wałęsa, poparł Jana i Ewa. Dopiero później mu ktoś tam wytłumaczył, że to głupota i straszna rzecz w dyplomacji. Jakoś się tam z tego wycofał. No ale w pewnym momencie go poparł. Właśnie tu nasz słuchacz, który prosił, żebyśmy o tym porozmawiali, chciał, żebym powiedział, żeby to wybrzmiało, że on w tym momencie zrozumiał słowa. I to były słowa najprawdopodobniej nuncjusza Francesco Colasuono. Gdy dyskutowano, czy pozwolić Lechowi Wałęsie zostać prezydentem, bo to leżało w ich gestii. I wtedy był taki przekaz, że Wałęsa jako prezydent się nie nadaje, ale jako nieprezydent będzie jeszcze bardziej niebezpieczny. Nie wiem, czy to jest możliwe. Tu pan twierdzi, że to był pomysł, że to był przekaz właśnie nuncjusza Colasuono. Ten człowiek miał nieprawdopodobne doświadczenie. No zwróć uwagę, że od 1974 roku zajmował się tak naprawdę brutalnymi gwałtami, napadami, wojnami domowymi. I tak aż do tego puczu Janajewa. A potem wrócił do Włoch, gdzie zmarł.
Znaczy, na pewno jest coś prawdy w tym, skoro tak powiedział, a był tak doświadczony w niekolosalnej informacji, pewnie posiadał niewiarygodną wiedzę, miał na ten temat i więc pewnie wiedział, co prezydent Wałęsa wie.
Nie, tu nie chodziło o samego, chodziło o człowieka bardziej, bo każdy się zachowa jakoś tam Natomiast rzeczywiście poparcie puczu Janajewa przez prezydenta Polski no jest w naszej historii, no, no na pewno nie jest nigdzie zapisane, ale to jest fakt. Ja pamiętam, to nawet był medialny fakt, ale zakładam, że nigdzie na kartkach historii się to nie znajdzie.
Czy ja wtedy, żeby śledzić na bieżąco i pamiętać, bo jest zbyt młody, a w późniejszych latach po prostu nigdzie mi się to o uszy nie obiło.
To zniknęło z naszego... Nawet myślę, że wrogowie Lecha Wałęsy, których nie brakuje, no nie przejdzie im to przez gardło. Ale jednak trzeba o czymś takim mówić, bo ludzie są tacy, jacy są. Nikt nie jest jakimś Bogiem. Każdy popełnia błędy. Ważne, żeby umieć te błędy wybaczyć, bo naprawdę nie jesteśmy doskonali. Nikt nie jest. I o to prosi nas ten słuchacz, żeby to wybrzmiało. Każdy popełnia jakieś błędy. Nie ma takiego człowieka, który wszystko robi bezbłędnie. I jeszcze na koniec prosił, żeby w kontekście tego, o czym żeśmy tu mówili, powiedzieć jedno. Do kapłanów, żeby się nie bali. I jak chodzi o propagowanie szczepień, żeby jak najbardziej się w to zaangażowali. Żeby tych głupot nie gadali o jakichś tam komórkach z noworodków, jakieś bzdury, bo naprawdę idzie czwarta fala pandemii. Jak się nie zaszczepimy, będzie tragedia. Kolejna. Wszystko, Franiu, powiedziałem to, o co mnie prosił nasz słuchacz.
No, jeśli mogę to powiedzieć, to też jestem tego zdania, że właśnie jestem po to, żeby kapłani nieśli dobre słowo, żeby po prostu uskrzydlali naród, żeby dawali nadzieję.
Tak.
Że przede wszystkim nie byli stronniczy i tak jak też tu powiedziałeś, Janku, żeby nie oceniać ludzi przez pryzmat jednego zdarzenia, jednego błędu, który popełnili.
I tu jeszcze trzeba dodać, że człowiek, który zadał to zagadnienie, nie jest wierzący. A jak twierdzi, nie ma łaski wiary, ale wie, jak ważnym jest autorytet, jaki ma Kościół. I jak dobrze by było, gdyby ten autorytet wykorzystał w propagowaniu szczepień. Może jego pragnienie się spełni. No, życzmy tego wszystkim. A na dziś to już będziemy kończyć.
Także dziękuję ślicznie. serdecznie i dziękuję Państwu za wysłuchanie. Jestem niezmiernie wdzięczny i zdrowia przede wszystkim wszystkim życzę.
Trzymaj się, Franek. Powodzenia.
Do widzenia.
Cześć. Do następnej środy.